Witamy w Loży Amatorów, podcaście, w którym relacjonujemy i komentujemy odcinki 13 serii RuPaul's Drag Race. Ja nazywam się Andrzej Wichrowski.
A ja Agnieszka Szopińska. Cześć.
Na początku każdego odcinka wskazujemy dwie rzeczy, które nam się podobały i jedna, która nam się nie podobała. Teraz opisujemy drugi odcinek 13 serii. No i jak to było?
Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się podobały, to po pierwsze jest to fakt, że żadna królowa nie odpadła po tym odcinku. A przede wszystkim to, że żadna z poprzednio wyeliminowanych nie odpadła w tym odcinku. Druga rzecz, która mi się podobała, to bogactwo zadań. Zobaczyliśmy zarówno wiele strojów, dowiedzieliśmy się, jak królowe śpiewają, jakie piszą teksty i jak tańczą. A przy okazji dowiedzieliśmy się, jakie mają umiejętności choreograficzne. Jeśli chodzi o rzecz, która mi się nie podobała, to chyba taka sztuczność i nadmiarowość edycji tego odcinka, o czym powiem jeszcze potem. A jak jest u Ciebie?
No, u mnie jest dosyć podobnie. Jakoś taka przekombinowana była ta edycja, taka nienaturalna dynamika trochę. Natomiast to, co mi się podobało, to że trochę ukazana była dynamika grupy. Trochę taka kwestia pewnego tabu związanego z transpłciowością, właśnie też pewnego wykluczenia związanego z transpłciowością i w ogóle już ten temat jakoś był poruszony. No i stroje, tak, to już jest trzecia rzecz, ale miałem naprawdę wielką frajdę patrząc na królowe na w zasadzie trzy razy na wybiegu w trzech różnych kreacjach i radość z tego, jak różne się one ukazywały. Pierwszy odcinek skończył się cliffhangerem, kiedy królowe, które przegrały lipsynki, trafiły do Porkchop Loading Deck, czy dock. I musiały spośród swojego grona wyeliminować jedną. No i faktycznie przeprowadzono głosowanie. Głosowanie miało dwie tury, dlatego że pierwsza nie wyłoniła tej, która miała odpaść.
Gucio, który nagrywa z nami, usłyszał, że pies sąsiadów wychodzi na spacer i jest z tego najwyraźniej niezadowolony. Natomiast może potem usłyszymy trochę przyjaźniejszych odgłosów.
No i właśnie pierwsza tura tego eliminacyjnego głosowania wyłoniła Utica i Elliot with two T's. A w drugiej, jak się później dowiedzieliśmy, jednogłośnie wskazano Elliot with two T's. Nie wiemy za bardzo, kto na kogo głosował, tylko ja pamiętam, że Danali wskazała Elliot with two T's.
Nie, właśnie nie. W pierwszej turze Danali wskazała Joey J, a wskazała ją dlatego, że Joey J miała to bolerko z kurzych piór. I to, prawdę mówiąc, było słabe. I Danali ma u mnie bardzo dużego minusa, bo serio, tam były trzy dziewczyny, które miały ciuchy z piórami i podobno dwie miały ciuchy z piórami strusia, a jedna miała ciuch z piórami kurczaka. Jednak to w ogóle tego nie widać, przynajmniej w telewizji. I takie czepianie się tego, że ktoś ma tańszy ciuch...
Słabe.
Słabe jest i głupie na dodatek. Więc duży minus za to. Oczywiście w kolejnym, w tym drugim głosowaniu na pewno głosowała na Elliot, bo Elliot potem powiedziała, że to było jednogłośne.
Elliot nie pojechała jednak do domu, ale trafiła do tych królowych, które wygrały lipsynki. To wywołało pewien niepokój w grupie, jakieś podejrzenia, że jest ona szpiegiem. Tutaj szczególnie Tina Burner i Candy Muse w tych podejrzeniach jakoś tam przodowały. Pojawił się RuPaul i zaordynował mini-challenge. I tym mini-challenge'em były dwie kreacje, dwa runway'e. Jedna kreacja dzienna i jedna kreacja wieczorowa.
Zanim jednak przejdziemy do podsumowania tego mini challenge'u, ja chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa i o tym głosowaniu wyeliminowanych królowych i o tym przyjęciu Elliot do grona królowych, które w poprzednim odcinku wygrały. Jeśli chodzi o samo głosowanie, to okazało się, że królowe głosowały bardzo stereotypowo i że dwie królowe, które najpierw dostały taką samą liczbę głosów, a potem zmierzyły się w drugiej turze głosowania, to były królowe najmniej oczywiste, z największym potencjałem dziwaczności, najmniej takie banalne. I z jednej strony można się było tego spodziewać, natomiast z drugiej strony było to przykre i...
Tak, no zadziałał taki proces grupowy, w którym wykluczane są osoby jakoś niepasujące do grupy. I z jednej strony mieliśmy Elliot with two teens, której strój był no taki najbardziej banalny spośród wszystkich tych, które tam były w Porkchop Loading Deck, a z drugiej strony Utica the Queen, której strój z kolei był najbardziej ekstrawagancki. I to właśnie one dwie zostały wskazane jako jakby do wykluczenia, do wyrzucenia z grupy.
Też osobowościowa. Jedna z nich, Elliot, jest nieśmiała, czy tam wydaje się nieśmiała w pierwszym wrażeniu. Utica z kolei jest szalona i to widać od razu i tak to działa. Życie, ale nie podoba mi się to.
No tak, i chcielibyśmy, żeby w grupie osób, które są wykluczone, jakoś te mechanizmy wykluczania działały inaczej. No ale te mechanizmy grupowe, okazuje się, działają wszędzie tak samo.
To ta druga rzecz, o której chciałam powiedzieć i która się wiąże z tym, co mi się nie podobało w odcinku. Mianowicie przyjęcie Elliot do grona tych królowych, które wygrały. Taki przejawiany w komentarzach brak zaufania do niej, jako do osoby, która dołączyła później, która przegrała w poprzedniej turze. I tutaj, no z jednej strony wiadomo, że nigdy nie są te królowe zadowolone, jak dołącza do nich kolejna. Ale też była mowa o tym, że nie ufają jej, że ona jest szpiegiem. No, halo, jakby co miałaby szpiegować? Co to miałoby znaczyć? To się wydawało bardzo sztuczne. Naprawdę, jak już ktoś oglądał kilka odcinków, czy tam kilka sezonów tego RuPaul's Drag Race, to nie ma takich tam zwrotów akcji, czy takich konkursów, w których jakieś szpiegowanie, czy tego typu tajemnicze zachowania miałyby jakieś znaczenie, odgrywałyby jakąś rolę. Takie to było naciągane i miałam poczucie, że też nieszczere ze strony tej Tiny Turner i może mniej Candy, bo ja nie oceniam jej jakoś wysoko pod względem intelektualnym. Shady. Przydałby się nam Shady Baton teraz. Natomiast to było takie, nawet z ich strony takie sztuczne. No kurczę. Tam głupoty po prostu.
No właśnie. I pytanie jest o kwestii edycji. Na ile to Tina i Candy jakoś były jedynymi, które te podejrzenia snuły. Jakoś rozumiem, że Tina tutaj się czuła zagrożona, no bo to w pojedynku z Tiną Elliot with Two Teeth odpadła. Natomiast Candy no jest bardzo niepewna siebie. Ta jej niestabilna samoocena była bardzo wyraźna w tym odcinku. Więc jakby rozumiem z takiego psychologicznego punktu widzenia, że to te dwie osoby wskazywały, że coś tutaj jest nie halo i tę podejrzliwość uruchamiały. No z drugiej strony zastanawiam się, na ile to jest kwestia właśnie edycji. I też zastanawiam się, czy nie mamy takiej sytuacji, że producenci serii, serialu w jakiś sposób odtwarzają taką sytuację społeczną w Stanach Zjednoczonych. Społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych jest bardzo podzielone. No jakoś nie będę porównywał, czy bardziej, czy mniej podzielone niż tutaj w Polsce. Te wydarzenia z ostatnich dni i tygodni związane z przejmowaniem władzy przez Joe Bidena i oddawaniem władzy przez Trumpa są tutaj dobrą ilustracją tego. No i gdzieś zastanawiam się, czy producenci gdzieś właśnie nie idą w tę stronę, tak? Tak jak ta 12 seria była taka bardzo, bardzo polityczna, bardzo jednocząca królowe z różnych regionów, z różnych właśnie z wielkich miast i z przedmieści, z małych miasteczek, to czy gdzieś nie będzie się działo tutaj coś podobnego? No, zobaczymy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to scena, w której RuPaul wprowadza Elliot with Two T's do tej grupy zwycięzczyń z poprzedniego odcinka i daje taką przemowę o tym, że w RuPaul's Drag Race nie ma przegranych i że przegrana to jest nowa wygrana.
Złote myśli RuPaula.
No właśnie.
W Polsce mamy Katarzynę Miller. Jaki kraj, taki RuPaul.
Tak jest.
Okej, to przechodzimy do omówienia mini-challenge'u, w którym królowe miały się zaprezentować w stroju dziennym oraz w stroju wieczorowo-nocnym, który miał wyrażać to, że są zdzierami. Pierwsza była Gottmik, która wystąpiła w fantastycznej lateksowej sukience, której dół stanowiła tęcza, natomiast góra takie błękitne niebo z chmurkami. Sukienka bardzo cukierkowa i robiąca naprawdę duże wrażenie.
No i jeszcze ta torebka taka, w zasadzie trudno powiedzieć, czy to torebka, czy to po prostu no, takie słoneczko, które miała w ręku, była naprawdę urzekająca, bardzo atrakcyjnie wyglądała, naprawdę duże wrażenie na mnie zrobiła.
A drugi strój Gottmik, ten strój nocny, zdecydowanie realizował założenia tego konkursu. Miała czarną suknię z odsłoniętym jednym nie tylko ramieniem, ale też piersią, na której miała naklejoną taką naklejkę, która w burleskowym świecie się nazywa pasty. Czarne włosy, ciemny makijaż, prawdziwa femme fatale.
Wyglądała rewelacyjnie. Taką ogólną moją krytyką do tych strojów, które tutaj były, to, że było mało piersi. I Gottmik tutaj w obu tych strojach miała mało piersi, chociaż tę pierś odsłoniła w tym stroju wieczorowym. Natomiast w przypadku Gottmik to jakoś mnie nie raziło, tak jak w przypadku Candy, jeszcze będziemy o tym mówić. A to, co było też takie poruszające i wzruszające, to, że w tym wieczorowym stroju Gottmik z odsłoniętą piersią widoczna była blizna po operacji usunięcia piersi, mastektomii, prezentowała się naprawdę fenomenalnie w takiej, nie wiem, atłasowej, właśnie czarnej, długiej sukni.
Także ogólnie tut. Fantastycznie. Do obu strojów. Kolejna była Candy, której strój dzienny, no what the fuck, wyglądała jakby uciekła z haremu. Nie wiem, kto by ją chciał mieć w haremie, ale okej. Okay. Czerwone tiule, jakieś taka dziwna biała peruka, biało-siwa. Nie wiem, o co chodzi.
Ten strój był po prostu dziwaczny. No, widać tutaj inspiracje jakimiś takimi strojami dawnymi, tak, średniowiecznymi, renesansowymi, ale ta peruka, z jednej strony takie loczki, z drugiej strony jakiś taki pudel, jakieś takie ozdoby na piersiach, te pufiaste ramiona, te tiule, to kompletnie było do siebie niedopasowane. A jeśli chodzi o jej strój wieczorowy, no to w zasadzie było jeszcze gorzej, bo to był jakiś taki, miał być taki diabeł, jakiś taki cały czerwony lateks. Jeszcze jakieś futro miała na sobie, na ramionach takie rogi diabelskie, twarz jak gdyby usmarowana krwią. Do niczego to nie było podobne.
Trochę węglem, a trochę krwią, ale najgorzej było jak się obróciła. No chyba z tyłu tego kostiumu powinien być ogon i była taka czarna dziura na ogon, trochę powyżej miejsca, w którym znajdowałaby się normalnie Glory Hall. Wyglądało to dziwnie i głupio i but. Kolejna to Lalari. Oba jej stroje określiłabym jako rather pedestrian. Prezentowała je jednak z dużym wdziękiem, mimo że w pierwszym zaplątał jej się obcas w sukienkę. Miała piersi.
Tak.
Tutaj trzeba przyznać, miała piersi, ale ogólnie bez rewelacji.
Ten dzienny strój, w C&A-u takie sukienki można zobaczyć i kupić. Ta drag queen zdaje się mieć taką sympatię do kolorów ziemi, bo ta dzienna jej sukienka była brązowa z takimi kolorowymi akcentami, natomiast było to takie bardzo, bardzo codzienne i jakoś nie robiło wrażenia. Jeśli chodzi o jej strój nocny, no był owszem wyzywający, te czerwone włosy, właśnie skóra, odsłonięte piersi, no ale jakoś to nie jest moja estetyka.
Przechodzimy dalej. Dalej jest moja ulubienica, moja faworytka, Olivia Lux, której strój dzienny, to taka sukienka mini, ultra mini, jakby z lat 60. z fioletowymi, pierzastymi mankietami i dołem, ogólnie kremowa, pasująca do jej skóry, prezentowała się uroczo i miała taką mini torebeczkę, co chyba będzie jej znakiem rozpoznawczym i jest też urocze, jak wszystko, co z nią związane.
No i fenomenalne jeszcze trójkątne okulary. Wyglądała naprawdę niesamowicie.
Jeśli chodzi o jej strój wieczorny, też był super, też był piękny. Zaprezentowała się w mini sukience z odkrytymi ramionami, ale w takim miedzianym kolorze, w ciemnej peruce. Jestem zakochana.
Ja tutaj nie mam nic do dodania.
Też jesteś zakochany?
Też jestem zakochany, tak.
No dobrze, kolejna jest Simon, która w dziennym stroju wyglądała fantastycznie. Był to taki pasiasty garnitur, inspirowany latami 90. Też miała perukę inspirowaną latami 90. Bardzo zgrabnie wyglądała i świetnie chodziła po wybiegu. Fantastycznie. A jej strój nocny mi się wydał raczej takim strojem na imprezę na plaży. Może już po zachodzie słońca, ale z pewnością nie był to strój wieczorowy, ani nie było tam wielkiej zdzirowatości.
Tak, to prawda. Ten jej wieczorowy strój był dosyć przeciętny. Był ładny.
Ładny.
Nie była to suknia wieczorowa. To odniesienie do plaży mi się bardzo podoba, właśnie jakby na festiwal, na plażę, na taką imprezę, to jest doskonała kreacja, natomiast no, nie spełniała ona tego zadania, które było postawione na samym początku. Jeszcze wrócę do jej dziennego stroju i do tego braku, niedomiaru piersi, na który narzekałem w tym odcinku. Tutaj właśnie tego niedomiaru piersi doświadczyłem. Ten fenomenalny strój, naprawdę mi się podobał ten jej dzienny strój, kolorowe, pionowe pasy i taka garsonka z dosyć szerokimi połami, też taka rozsunięta. No jakby rozumiem taką kwestię estetyczną w takim sensie, że ona pod spodem, pod tą garsonką nic nie miała, no ale no chciałbym zobaczyć tam piersi.
A ja lubię, jak nie ma piersi. Podoba mi się to i podoba mi się to zwłaszcza wtedy, kiedy podkreśla taką niejednoznaczność tych postaci. W ogóle niejednoznaczność jest bardzo atrakcyjna, więc...
To prawda.
Tak ja to odbieram. Jako kolejna wystąpiła Tina Berner. Jeśli chodzi o kreację dzienną, to była taka pin-upowo, tiulowo, falbankowa sukienka, nawiązująca stylem do lat 50. No, fajna, kolory ognia. Fajna. Nie zaskakująca. Jeśli chodzi o strój wieczorny, no znowu mamy lateks. Mało ciekawy lateks, bym powiedziała. Tutaj nie ma w ogóle podskoku do tej kreacji Gotmik. Też kolory ognia i taki kucyk, jakby kucykowarkocz na czubku głowy, z którym w ogóle się nie potrafiła obchodzić. w ogóle nie potrafiła nim się bawić, a na dodatek on był cienki. W sensie za cienki w stosunku do jej sylwetki i jej głowy, więc nieproporcjonalnie to wyglądało i jakoś tak nieciekawie. To już but.
No i rozumiem, że Tina Burner, tak, że tutaj mamy dużo ognia, natomiast jest to kolejna kreacja, która jest w kolorach pomarańcz, żółć, czerwień i już na etapie drugiego odcinka już pewnego rodzaju znudzenie odbieram jej strojami i właśnie utrzymywaniem tej jednej tonacji kolorystycznej. No było to poniżej oczekiwań, a ten jej dzienny strój no nie zrobił na mnie żadnego wrażenia.
Akurat w jej przypadku już potem na wybiegu zabawny był rzeczywiście, co nie zawsze się zdarza, Ross Matthews, który stwierdził, że już zaczynał mieć takie flashbacki ze swoich ósmych urodzin w McDonaldzie, jak widział stroje Tiny Burner, bo ta kolorystyka, tak.
Tak, tak, tak. To był, no, to był bardzo trafiony dowcip, moim zdaniem, ten lateks.
Super, tak.
Bardzo tego Ronalda McDonalda przypominał.
Kolejna jest Elliot with Tutis. Ona kontynuuje takie pokazywanie się w estetyce retro, co też już zaczyna być troszkę męczące, ale pozostaje in style, jakby wygląda to dobrze. Dzienny strój jest bardzo paryski, czerwona sukienka, czerwony beret, jasne włosy, takie jakieś czarne futerko. Wygląda bardzo atrakcyjnie, ale strój wieczorny robi ogromne wrażenie. Również jest retro, ale jest over the top, jest wszystko w tym stroju. Może ty opowiesz, bo ty uważasz, że jest akurat, ja uważam, że trochę za dużo.
No, ten strój jest po prostu fenomenalny. Mamy końcówkę XIX wieku. Mamy wielkie bufiaste ramiona. Mamy cylinder zakończony jeszcze takim wysokim czubem z piór, taki jak i na koniach. Koniach w takich pogrzebowych...
Kondukt?
Tak jest. Konie w pogrzebowym kondukcie z takimi piórami na łbach.
Myślałam, że to w cyrku bardziej. Ale...
To i tak robi wrażenie. To i tak robi wrażenie. Ona jeszcze szpicrutę miała w ręku. Ogniste, rude włosy. Taki duży medalion na odsłoniętym dekolcie. A wszystko to, co poniżej, to obcisła czarna, długa suknia naprawdę fenomenalnie wyglądała i duże wrażenie na mnie zrobiła. Nasz przyjaciel Arek porównał ten strój, jakby wskazał podobieństwo tego stroju do stroju, w którym występowała Cher w trakcie swojej pierwszej pożegnalnej trasy koncertowej.
Tu tyle, jeśli chodzi o mini-challenge. Zobaczymy, co będzie dalej.
Po mini-challenge przyszła kolejna maxi-challenge, a tym maxi-challenge było zadanie takie muzyczne. Królowe miały po pierwsze napisać swoją zwrotkę, po drugie zaśpiewać ją i zatańczyć, przerabiając utwór RuPaula Congratulations. Oglądaliśmy zmagania artystów przygotowujących się do Maxi Challenge. Elliot with Tutis tutaj miała trudność w napisaniu słów. Olivia Lux cieszyła się z takiego swojego zaplecza muzycznego, które jej ułatwiało przygotowanie do tego zadania. A z kolei Tina Burner też opowiadała o sobie, że jakoś myślała o sobie, że jest tekściarą, tak, że pisze teksty, ale jakoś rozumiem, że też miała, no że też było to dla niej jakieś wyzwanie. Natomiast prawdziwe schody pojawiły się, kiedy trzeba było przygotować choreografię. Na samym początku padło pytanie, czy ktoś tańczy, czy ktoś się czuje mocny w kontekście choreografii. No i zapadło milczenie. I co bardzo ciekawe, to też Elliot with Tutis nie zgłosiła się jako osoba, która jest mocna w tym kontekście. I to było bardzo ciekawe, bo już wtedy Elliot czuła jakiegoś rodzaju nieufność ze strony grupy. Czuła, że no nie do końca jest tam mile widziana. No i jak później opowiadał o tym, No to też mówił właśnie o tym, że nie chciał wychodzić przed szereg i jakoś tam się zgłaszać i przejmować władzy i kontroli nad tą sytuacją, bo po prostu nie czuł się pewnie w tym gronie. No ale już w pewnym momencie nie wytrzymał, za co znowu mu się bęcki dostały, tak? Niezależnie od tego, co by zrobił, to by było źle, dlatego że jakby się zgłosił na początku, no to się rządzi, tak? A jak się zgłosił późno, no to się za późno zgłasza. Efekt całości był, no, jakoś nie urywał głowy.
Żeby nie mówić o innych częściach ciała.
Natomiast zanim obejrzeliśmy ten występ, to oglądaliśmy też przygotowania do tego występu i tego, jak artyści przeobrażali się w kobiety. I tutaj była dosyć poruszająca rozmowa pomiędzy Oliwią Lux i Gottmik, bo Gottmik bardzo, może właśnie wrócimy jeszcze, w trakcie tych prób choreograficznych Gottmik bardzo było trudno, bo zorientowała się, że przygotowując swoją zwrotkę, napisała w niej, że urodziła się jako dziewczyna. I kiedy zaczęła to śpiewać i zorientowała się, że ujawnia się tym samym, ujawnia swoją transpłciowość przed grupą, to bardzo, bardzo mocno ją zablokowało i bardzo utrudniło jej przygotowania i też jakoś utrudniło przygotowania całej grupie. I później rozmawiała z Oliwią Lux, bo siedziały też obok siebie przy lustrach, gdzie Gottmik dostała dużo wsparcia od Oliwii, ale też taką ciekawą wymianę właśnie w kontekście tych końcówek, w kontekście rodzajników, też czegoś takiego, z czym my tutaj się zmagamy. No bo Gottmik powiedziała, że w sytuacji, kiedy jest w stroju, kiedy jest drag, no to jest Gottmik i jest kobietą. Natomiast w sytuacji, kiedy jest out of drag, no to czuje się mężczyzną. I też, jak opowiadałem przed chwilą o tych przygotowaniach, jak artyści przygotowywali te teksty swoich zwrotek, no to właśnie, to oni wtedy byli out of drag i dlatego o nich omówiłem jako o mężczyznach. Natomiast kiedy już wchodzą w rolę, no to wchodzą w rolę.
Dla mnie ta sytuacja z Gottmik była bardzo poruszająca, ponieważ ja bym chciała już żyć w takim świecie, w którym nie trzeba się tłumaczyć ze swojej transpłciowości, ze swojej orientacji seksualnej, że no oczywiście jeśli ktoś czegoś nie wie czy nie rozumie, to trzeba mu to wytłumaczyć. Natomiast jakieś przyznawanie się czy tłumaczenie się to jest dla mnie coś, czego już nie powinno być, co nie powinno mieć miejsca już na pewno w naszych akceptujących gronach. No bo wiadomo, z bosakiem nie pogadasz, ale ja bym już chciała być dalej z tym wszystkim, żeby to już było wszystko normalne, bo to jest normalne i już mnie tak to irytuje, że oczywiście nie jej emocje, że ona się tym przejmuje, ale samo to, że jakby została nauczona tego, że się musi przejmować, doświadczyła tego, że musi się tłumaczyć, że to jest niecodzienne, Kurczę, to jest normalne, właśnie o to walczymy i jakby już bym chciała być na końcu tej drogi.
Ta sytuacja pokazała pewien dramat osób transpłciowych i to taki dramat zewnętrzny, że jakoś są one na marginesie nawet wewnątrz społeczności LGBT, że nawet w takiej przestrzeni, która wydawałoby się jest jakoś inkluzywna, jest akceptująca, prawda? Jakoś mówimy LGBT, że to jest pewna grupa, no więc to te gdzieś jest na obrzeżach, gdzieś jest na marginesie i nawet właśnie wewnątrz tej społeczności osoby transpłciowe doświadczają jakiegoś rodzaju wykluczenia. Natomiast kiedy przyjrzymy się takiemu dramatowi osób transpłciowych, którego one same doświadczają, same ze sobą, no to jest naprawdę przerażająca sytuacja. W takim sensie, że to ciało, które jest czymś tak bardzo podstawowym, przez ciało jesteśmy w świecie. Tak? No, ciało sprawia, że jesteśmy w rzeczywistości faktów i zdarzeń. Tak? To ciało widzą inni ludzie. Z ciała się wydobywa głos, który inni ludzie słyszą. To jest kwestia zapachów, jakie wydajemy. No i w sytuacji, w której ciało jest jakoś niedopasowane do doświadczenia, tak? I ta płeć fizyczna jest niedopasowana do płci psychicznej, no to jest naprawdę olbrzymie rozdarcie, które trudno jest sobie wyobrazić ci z płciowym osobom, jaka to jest wielka dysocjacja, tak? Mówią do nas, korzystając z rodzajników jednej płci, w sytuacji, w której my się czujemy przedstawicielami innej płci. To jest naprawdę strasznie trudne. No przecież sytuacja, w której ktoś się do nas zwraca innym imieniem niż nasze imię, to jest po prostu promil tego i ten dyskomfort, który czujemy w takiej sytuacji, to jest promil tego, co na co dzień doświadczają osoby transpłciowe. I wydaje mi się, że to jest właśnie ważne bardzo było w tym odcinku, że gdzieś tam ten dramat był pokazany i cieszę się, że Gottmik też miała przestrzeń, żeby o tym powiedzieć. Z Antakt się dowiedzieliśmy, że właśnie tego transpłciowego coming outu dokonał w czasie już po występie, już po tym main challenge, a jeszcze przed decyzją Ru o tym, co się będzie dalej działo.
To, że uznanie transpłciowości binarnej, powiedzmy, no to też jest etap, że przecież wiemy, że są osoby, które są też transpłciowe, czy są queerowymi osobami, czy niebinarnymi osobami, ale dobrze się czują w swoim ciele, za to nie czują się... Dobrze się czują w swoim ciele, ale jednocześnie chcą, żeby się zwracać do nich używając zaimków innej płci niż ta, na którą by wskazywało ich ciało. No, chodzi mi o to, że nie wszystkie transpłciowe osoby chcą przechodzić tranzykcję. Nie wszystkie transpłciowe osoby źle się czują w swoim ciele. No jest grupa osób niebinarnych, które no nie identyfikują się z żadną płcią. I to nie jest... No i jest to kontinuum, tak samo jak z orientacją seksualną. Jesteśmy oczywiście na dobrej drodze, żeby to stało się normalnością. I żeby nikt się nie dziwił, że jak to mamy Margo, która mówi o sobie jako o dziewczynie, a wcale się nie stara wyglądać jak dziewczyna. No nie stara się, no. I co? Także z jednej strony czuję się wzbogacona tym doświadczeniem, bo sama nie wiedziałam o tym kiedyś. Myślałam, najpierw nie wiedziałam, że istnieją takie osoby, które są transpłciowe. Potem się dowiedziałam, ale myślałam, no, że są transpłciowe, to znaczy, że chciałyby, że potrzebują zmienić to ciało, żeby odpowiadało płci, z którą się identyfikują. A potem otworzyło się to kontinuum, cały świat, który no, nie musi być określony jako biały albo czarny. Co niby już wiemy o świecie, ale te płcie jakby ciągle tutaj trwają jako tylko dwie i coś, od czego się nie da uciec. No a to no, różni ludzie mają różnie. No. I dojdźmy w końcu do tej mety, żeby to zrozumieć, przyjąć do wiadomości i nie sprawiać nikomu niepotrzebnego cierpienia. Rozpoczynamy main challenge. Na scenę wchodzi RuPaul. W pięknej sukni ponownie, tym razem srebrno-brokatowej, w fasonie dość podobnym do tego z zeszłego tygodnia, czyli długa, obcisła, z falbaniastym dekoltem i trochę falban na dole. Ogólnie spójnie, stylowo, wspaniale. W jury zasiadają stali jurorzy, czyli Michel Visage oraz Rose Matthews. Tutaj muszę powiedzieć o Michel Visage, że tak jakoś staro wygląda. Ma pin-upowe włosy, co jest super, super fajne. Natomiast taką garsonkę ma, czyli taki żakiet zapięty pod samą szyję w buraczkowym kolorze i to jest takie dziwne. Ona zwykle się tak nie ubiera. Ale okej, okay, dobra.
To było ciekawe. W ogóle ona w ogóle w tym odcinku tak wyglądała staro, powiedzmy.
Jak taka dobra ciocia.
Mhm. Natomiast...
też się tak zachowywała.
Natomiast zastanawiam się nad takim procesem wewnętrznym, który za tym się kryje. I nad tym, na ile ona po prostu godzi się z upływem czasu i w związku z tym też zmienia swój wygląd. Inaczej niż Madonna.
Tak, i kilka innych osób. No tutaj Michel Visage przede wszystkim ma to siwe pasemko we włosach teraz, co wygląda naprawdę świetnie. Ale ten strój mnie zaskoczył. Już bez przesady. Guest judge'em był Jamal Sims, choreograf, którego znamy z poprzednich sezonów. Tym razem nie przygotowywał królowych do występu, tylko występował jako sędzia. Ja osobiście żałuję, że ich nie przygotował, tylko że one same się przygotowywały, bo jego choreografie są efektowne i to wszystko jest... Ta praca też jest taka bardziej efektywna, przynajmniej z tego, co jest pokazywane. Niemniej jednak królowe występują w piosence, do której napisały słowa, nagrały swoje zwrotki i przygotowały choreografię. Występ jest w porządku. Nie mieliśmy okazji zobaczyć klipów z nagrań, czego ja żałuję, bo zawsze te klipy z nagrywania piosenek bardzo lubiłam. One były zabawne i ciekawa była interakcja między nagrywającymi a królowymi. Tutaj może to była kwestia samej długości odcinka, który był bardzo naładowany treścią, może też reżimu sanitarnego. Nie wiem. Zwrotki poszczególnych królowych, jeśli chodzi o tekst, no to jakoś w moim odbiorze się nie wyróżniły. Jeśli chodzi o samo wykonanie i strój, to wyróżniła się tutaj dla mnie oczywiście Olivia Lux, która z ogromną energią występowała zarówno w częściach wspólnych, jak i we własnej części. Oprócz tego była Elliot, która... no, zaprezentowała ogromną precyzję i ogromny profesjonalizm w tańcu i w występie. Było to takie bardzo mocne i zrobiło na mnie duże wrażenie. I też Simone była bardzo, bardzo przekonująca. Jedynym kiksem chyba był moment, w którym Candy skończyła swoją zwrotkę i nie potrafiła wrócić do zespołu, tak? Jakby to było takie dla niej trudne, żeby znowu stać się częścią grupy, co też wiele o niej mówi. Ale poza tym było okej, było poprawnie. Trochę nudna była ta choreografia, no ale cóż, mało miały czasu i nie miały choreografa.
Na Berner adekwatnie do swoich umiejętności. Tutaj naprawdę dobry rap i też dobry był ten występ. Elliot with Two T's, to Agnieszka wspomniała, naprawdę świetnie zatańczyła. No a Candy to naprawdę było trudno oglądać, jak ona jakoś zaczęła miotać po prostu po scenie i rozglądać z przerażeniem w oczach, co dalej robić.
To jest oczywiście produkcja też, bo no nie oszukujmy się, w tych występach, zwłaszcza tych, które niby są filmowane raz, czy też są na żywo, no to od produkcji, edycji potem zależy, co zostanie pokazane. Czy to, że się ktoś potknął, czy to, że ktoś świetnie wystąpił, bo jednak tych kamer jest kilka i każda nagrywa troszkę coś innego. Tutaj storyline był taki, że ta Candy się czuje niepewnie i z jednej strony no faktycznie tak jest, a z drugiej no było to podkreślane przez tę edycję bardzo, bardzo mocno.
A że wspomniałaś teraz o kamerach, to też w ogóle w tym odcinku widać było troszeczkę gorszą pracę kamer. Być może jest to związane też z reżimem sanitarnym, że kamerzyści nie mogą podchodzić tak blisko do królowych, jak to było dawniej. Tutaj no, widać pewną różnicę w porównaniu z wcześniejszymi sezonami. Natomiast ten wątek pojawił się też w informacjach zwrotnych od sędziów, kiedy to Michelle Visage zwróciła uwagę Tinie Berner właśnie, że to nie jest teatr, to nie jest bar i nie można tak szybko się ruszać, nie można tak się rozglądać, tylko trzeba bardziej patrzeć w kamery i że kamery to są przyjaciele, to są kochankowie, którym należy poświęcać uwagę.
Ja jeszcze tutaj dodam, że Olivia Lax przepięknie zaśpiewała swoją zwrotkę. Tutaj mieliśmy trochę rapu, trochę śpiewu. Wszyscy wypadli ok, ale widać było, słychać było przede wszystkim części Olivia Lax, że ona pięknie śpiewa i jest ogromnie muzykalna, więc kolejny plus. Kolejna cecha, za którą ją uwielbiam.
No a po występie Runway, hasłem tego runwayu było La May, You Stay. W związku z tym mieliśmy dużo błyszczących tkanin. Pierwsza wystąpiła Gottmik w takim kosmicznym po prostu stroju, który był pełen takich falbaniastych rozet, w takim hełmie na głowie, z takim płaszczem płynącym po prostu. Porównywana była do jakiegoś morskiego stworzenia, naprawdę fenomenalnie wyglądała.
Ja widziałam mama, w którym była porównywana do Ferrero Rocher. I coś w tym jest, ale zgadzam się, że strój był bardzo dobry.
Druga w kolejności była Candy Muse, która no niestety grubo poniżej oczekiwań wystąpiła. W jakiś taki płaszczyku do snu, długie włosy z lokami, jakaś taka przepaska na głowie i rękawiczki, kozaczki białe pod kolana. Kiedy zdjęła ten płaszczyk, który był nad kolana, z kolei pokazała takie też srebrne, całych srebrnych, srebro i biel i trochę niebieskiego ten strój. Ukazała właśnie takie srebrny stanik, który był pusty w środku, co było dosyć rozczarowujące. No nie było tutaj pewnych proporcji zachowanych w tym stroju i no po prostu ten strój był dosyć słaby.
Stanik pusty w środku i do tego takie majtasy do pasa. No nie, no. Nie.
Lala Ri z kolei wypadła bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że pierwszy raz w tej serii, pierwszy raz jak ją widzę, jakoś pozytywnie mnie zaskoczyła swoim strojem. Sędziowie powtarzali taką frazę o 24-karatowym złocie. Złośliwi by mogli powiedzieć, że ubrała się w taką udrapowaną folię NRC. Natomiast wyglądała naprawdę świetnie. Tam było dużo tego materiału. To złoto po prostu kipiało i długie brązowe włosy, które fantastycznie w kolorze komponowały się z kolorem jej skóry. Pierwszy raz też ta peruka jakoś była wysoka, nie była płaska i ona sama jak opisywała swój strój, to mówiła, że jak się czuje jak ciemna czekolada zapakowana w złoto. Bardzo to było fajne. Olivia Lax urzekająco po prostu urzekająco. Z odkrytym ramieniem, na drugim ramieniu taka lilia, jasna bluzka, miętowo-pistacjowa, długa suknia z bardzo wysokim rozcięciem, wyglądała olśniewająco, jakoś ten strój był porównywany do stylu takiego starego Hollywood i też Michelle Visage właśnie pochwaliła to, że nawiązuje do tego, ale jednocześnie ciemna karnacja jakby przełamuje tamte stereotypy. Simone wystąpiła fenomenalnie. Ona była tutaj bokserką. Ona wystąpiła w takim czerwonym stroju bokserskim z wysokimi, jasnymi butami, w takim czerwonym płaszczu ze złotymi obramowaniami, w rękawicach czerwonych bokserskich i miała długie białe warkocze. Wyglądało to bardzo fajnie.
Ja tutaj powiem, że mi się właśnie w tej chwili przypomniał odcinek z 6. sezonu, w którym Bianca Del Rio była też w stroju bokserki, też miała dwa warkocze, tylko z tym, że był to odcinek z nagrywaniem takiej rapowanej piosenki. I zupełnie oczywiście inaczej wyglądają, bo Simon tutaj wygląda bardzo stylowo i pięknie, jej uroda rozkwita w tym stroju. No, Bianca Del Rio tam raczej komicznie miała zamiar wyglądać i wyglądała, ale to są takie fajne nawiązania w ramach kilku sezonów.
Tina Burner pozytywnie zaskoczyła, bo chyba po raz pierwszy w jej stroju nie było pomarańczowych i żółtych elementów. Był jeden czerwony, ale sprytnie ukryty. Tina Burner przebrała się za cynowego drwala z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, który, jak się dowiedzieliśmy, jest ulubionym filmem RuPaula. Cała srebrna, na srebrno umalowana, taką torebką w kształcie
topora.
Bardzo to było ciekawe. Jeśli chodzi o strój Elliot with Two T's, no troszkę byłem zawiedziony. Taki niebiesko-zielony, krótka spódnica, ale dużo, dużo materiału takiego udropowanego. Jedno ramię odkryte, jedna ręka odkryta, druga w taka bufiasta, rude włosy, dosyć ostry makijaż, ale jakoś bez rewelacji.
Te proporcje tutaj były troszkę zaburzone, nie było to takie zgrabne, dlatego myślę, to rozczarowanie mnie też troszkę rozczarowało. Sędziowie w swoich ocenach odnosili się zarówno do mini challenge'u, jak i do zadania głównego oraz runway'u i muszę przyznać, że byli bardzo łagodni i tacy przyjaźnie nastawieni do królowych, co jest pewną nowością, zwłaszcza w pierwszych odcinkach. Natomiast jak się szybko dowiedzieliśmy, miało to chyba związek z tym, że dostaliśmy kolejny zwrot akcji na sam koniec, a mianowicie okazało się, że żadna z królowych nie odpada po tym odcinku, za to dwie najlepsze królowe w lip-synku walczą o nagrodę $5000. Tymi dwiema najlepszymi królowymi były Simon i Olivia Lux, z czego ja się bardzo cieszę, bo obie wystąpiły wspaniale. No, jedna z nich jest moją absolutną faworytką, więc tutaj oczywiście byłem bardzo uradowana. Ale cieszę się też dlatego, że jakby one nie są widziane przez inne królowe jako taka duża konkurencja. A tutaj okazało się, że proszę, w pewnym sensie nieśmiałe, na pewno skromne, na pewno uprzejme i takie pełne szacunku wobec innych królowych i niedoceniane przez te inne królowe, już w pierwszym odcinku z konkretnym zadaniem okazały się gwiazdami, dały z siebie wszystko i zostały za to docenione. To było super. Miałam trochę nadzieję, że już Candy odpadnie po tym odcinku. Ale cóż.
Może następnym razem.
Może tak, bo rzeczywiście niewiele sobą prezentuje i jest bardzo irytujące oczywiście. Zanim powiem o lip-synku, chciałabym Ciebie zapytać, co sądzisz o ocenach sędziów.
No, byłem zaskoczony tym, jak bardzo są pozytywne. I gdzieś tam bliskie jest mi podkreślanie mocnych stron. I uważam, że w takim kontekście dydaktycznym dużo lepiej jest podkreślać mocne strony niż wytykać jakieś tam potknięcia. Natomiast wydaje mi się, że już jesteśmy na tym etapie w kontekście jakości sztuki drag, którą prezentują uczestniczki, że możemy też powiedzieć o jakichś tam niedociągnięciach. Chociaż myślę, że w poprzednich sezonach sędziowie byli momentami zbyt zgryźliwi i zbyt złośliwi, no to uważam, że Candy jakoś mogła być pouczona, że w którą stronę powinna swój drag kierować, żeby był on wyższą sztuką. Absolutnie zgadzam się z tym, że Simon i Olivia Lux były wyróżnione tym, że są w top 2. Uważam, że w pełni zasłużenie. No i to chyba tyle.
W lip-synku królowe zmierzyły się w piosence Break My Heart wokalistki Dua Lipa. I ten lip-sync był bardzo dobry moim zdaniem. Zdecydowanie bardziej sprzyjała ta piosenka Simone, której strój wspaniale pasował do tego utworu. Tutaj Olivia Lux w swojej hollywoodzkiej sukni miała trudniejsze zadanie, z którego wywiązała się świetnie, bardzo się starała, dawała z siebie wszystko, jak zwykle zresztą. Jednak Simone była wyraźnie lepsza i RuPaul też tak uznał. I Simone wygrała ten odcinek. Jasne, fajnie, gdyby Olivia Lux wygrała, ale to, że była w to, już mnie satysfakcjonuje. Zresztą ona też się z tego cieszyła.
Ta wygrana była w pełni zasłużona.
Zdecydowanie. No i w sumie dobrze, że nikt nie odpadł. W kolejnym odcinku będziemy mieli okazję widzieć tak zwane przegrane królowe. Też, jak się z podglądu dowiedzieliśmy, będą miały podobne zadanie, czyli napisanie zwrotki, wykonanie i zatańczenie piosenki RuPaula. Jestem ciekawa, jak im pójdzie. Mhm.
To chyba na tyle.
Tak, to wszystko z naszej strony.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do subskrybowania podcastu, zachęcamy do lajkowania fanpage'a, do informowania znajomych i nieznajomych o tym podcaście, no i też do oglądania oczywiście odcinków i bardzo prosimy o informacje zwrotne, o jakieś komentarze, o wasze opinie o odcinku, zarówno odcinku RuPaul's Drag Race, jak i odcinku tego podcastu. Można do nas wysyłać wiadomości na Messengerze. Loża Amatorów to jest nasz facebookowy adres. Można też wysyłać do nas e-maile i nasz adres mailowy.
Loża Amatorów z kropką między Loża Amatorów, @gmail.com. Powiem jeszcze, że uwagi krytyczne staramy się uwzględniać na bieżąco. Mam nadzieję, że to już było słychać w tym odcinku. Im szybciej nam powiecie, że wam się coś nie podoba, tym szybciej zaobserwujecie naszą reakcję.
Dziękujemy serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
Cześć!